Dobrze, więc dzisiaj mam słowo dla was. Nie jest to słowo jakieś wielkanocne. Nie jest o Chrystusie zmartwychwzbudzonym. Nie jest o zmartwychwstaniu. Może przyjdzie taki czas, że będę takie słowa głosił w Wielkanoc. Może jak będzie nas więcej, będziemy mogli zaprosić nasze rodziny, będziemy mogli więcej ewangelizować. Słyszałem, że są właśnie takie kościoły, które na przykład w Wielkanoc składają świadectwa, jak poznali Boga. I całe nabożeństwa są na to poświęcone, żeby dzielić się świadectwami. Myślę, że to jest świetny pomysł, żeby mówić o tym, jak Bóg nas dotknął. No ale dzisiaj jeszcze nie mam, także... I mam taki dylemat, taką walkę, czy to dobrze. Że tak nie będę mówił o Wielkanocy, ale mam nadzieję, że będę mówił Słowo Boże i że ono wam się przyda. Okej, błogosławcie mnie, bo faktycznie się jeszcze trochę słabo czuję i taki jestem rozklekotany wewnętrznie. Błogosławisz mnie, Adam? Amen. Kto jeszcze mnie błogosławi? Amen. Okej, amen.
Może krzesełko.
Może krzesełko, no może będzie potrzebne, zobaczymy. Okej, na razie się trzymam. Chciałem mówić o miłości bliźniego dzisiaj. O, takie słowo. To słowo zrodziło się we mnie ponad tydzień temu, kiedy jechaliśmy z moją żoną na konferencję do Kalisza i zostawiliśmy nasze dzieci u babci i mieliśmy trochę takiego czasu. Zawsze jak jeździmy sami samochodem, to przypomina nam się nasz czas naszego długiego małżeństwa, chyba z 12 czy 13 lat, kiedy nie mieliśmy dzieci, a byliśmy małżeństwem. To było takie małżeństwo narzeczeństwo. Po prostu randki mieliśmy codziennie. Chodziliśmy spać, kiedy chcieliśmy, wstawaliśmy, kiedy chcieliśmy i w ogóle. Ale jedno z takich to było fajne. Niefajne było to i dzisiaj polecam wszystkim ludziom, żeby jak najszybciej mieć dzieci. To było to, że się przyzwyczailiśmy do tego. I później jak Oliwkę adoptowaliśmy, mieliśmy 35 lat. Ja miałem taki ciężki czas. Bo... Kiedyś pamiętam, takiego ślubu udzielałem takim prawie 40-latkom. Pannie i kawalerowi, którzy wytrwali w swoim dziewictwie do 40 lat. I później, jakie oni mieli kryzys, od razu po ślubie, natychmiast. No po prostu byli tak sformatowani trwale w tym swoim kawalerstwie, że ciężko im było zacząć małżeństwo. No my mieliśmy też taki czas właśnie z naszymi dziećmi, więc polecam. Dzieci trzeba mieć jak najszybciej, bo wtedy się ma najwięcej sił. Nie do tego, żeby mieć te dzieci, bo do tego siły są zawsze, ale do tego, żeby je wychować. No ale dobrze, wracam do tej naszej podróży do Kalisza. I tam po prostu jechaliśmy sobie i taki fajny taki czas mieliśmy, bo przypomniało nam się, jak to kiedyś jeździliśmy samochodem po całym kraju. Jechaliśmy na przykład z Rybnika, ze Śląska do Elbląga. Od rodziców odwiedzić. Całą drogę rozmawialiśmy. W ogóle strasznie dużo rozmów prowadzili. Nas bardzo zbliżało. No i teraz też tak jechaliśmy i tak nam się tematy uruchomiły. Tak zaczęliśmy o wielu rzeczach rozmawiać. I jeden z tematów, i od tego tematu nie mogę się jakoś uwolnić, to był temat, zaczęliśmy rozmawiać na temat transwestytów. I teżśmy zaczęli rozmawiać. Zaczęło się od tego, że Iza mi opowiedziała właśnie, że tam gdzieś widziała w telewizji, bo są te programy i tak naprawdę ona sama nie pamięta, którym to program był, czy to miał być Must Be The Music, czy Mam Talent, czy jakieś tam, wiecie, teraz są same te po prostu, te takie różne, czy Factor X, tak, jeszcze jest, nie wiem, czy tam, no, różne są produkowane, idole. I to właśnie był taki chłopak występuje, który się kreuje na dziewczynę właśnie. Przebiera się, farbuje włosy, tam bransoletki i taki bardzo... I powiem wam, mi się ten facet bardzo spodobał. A po prostu się okazuje, że niektórzy są strasznie irytuje ich to, jak on wygląda. Się. Wszystko w nich burzy. I tak zaczęliśmy rozmawiać. Wiecie, i tak jak rozmawialiśmy i właśnie tak były też różne komentarze i tam komentarze są w internecie na ten temat i właśnie o tym rozmawialiśmy. I tam on został zaproszony gdzieś na jakiś program śniadaniowy, w tych telewizjach śniadaniowych, tam też jest ich kilka już, różne są na różnych stacjach i tam właśnie pytano, jak rodzice względem niego i tak dalej, wiecie. I tak właśnie w tym samochodzie taka się właśnie atmosfera takiego właśnie w tej rozmowie oburzenia, tak, czy po prostu jaki w ogóle stosunek do tego mieć? Jak się powinno, czy się powinno właśnie komentować takie rzeczy właśnie na zasadzie takiego oburzenia, że to jest po prostu coś absolutnie ohydne, prawda? czy właśnie takiego lekceważenia, że każdy sobie robi, teraz takie czasy, że każdy sobie żyje tak jak chce, tak? Jak człowiek wierzący powinien na ten temat? Wiecie, i mnie tylko jedna rzecz po prostu cały czas. Mam przez prawie 2 tygodnie taką pokusę, żeby to na Facebooka wrzucić i na Twittera, ale jeszcze się nie odważyłem. Ale mam taką właśnie chęć, żeby wrzucić taką proklamację. Kocham transwestytów, gejów i lesbijki. Albo bardzo kocham. Albo lubię. Albo akceptuję. Ale nie wpisałem tego, bo wiem, że to była woda na młyn. Że ludzie by chcieli o tym dyskutować. Ale ja nie chcę o tym dyskutować. Ja po prostu chcę to proklamować. Teraz, widzicie, teraz taki mamy trochę taki kijek w mrowisko, tak? Bo teraz po prostu w nas to się, tak? W nas się teraz burzy, tak? A co teraz z nami? Tak?
Nikt nie wyszedł.
Nikt nie wyszedł, bo ciekawe, co będzie dalej. Bo gdyby to był koniec teraz, to teraz trzeba by wyjść albo zostać. Prawda? W tym kościele w ogóle, bo to jest ważny temat, tak? Ale dobrze, zaraz rozwinę to bardziej, bo się okazuje, że takich ludzi innych, w ogóle taka książka jest bardzo fajna, reportera, który już nie żyje, jednego z największych polskich, Kapuścińskiego, o obcych. Obcy. W ogóle definiuje, kto to jest obcy i mówi właśnie o tym, że takich zjawisk, których my nie akceptujemy, które są dla nas jakieś takie odstręczające, jest całe mnóstwo. Między religiami to następuje, między kulturami, narodami, tak? My mamy w społeczności są, tak? Każdy ma po prostu, nie wiem, jak mieszka w bloku, to ma jednego takiego ulubionego swojego, innego. Tam gdzieś na osiedlu, prawda, zawsze widzimy, jest ten inny, tak? Jak człowiek chodzi do klasy, to klasa też by mogła zagłosować na najbardziej obcy w klasie, albo najbardziej nieakceptowany, tak? Czy w pracy mamy tak różnych takich? Wiecie, to jest... I teraz jesteśmy my chrześcijanie. Ja chciałem dzisiaj mówić słowo o miłości bliźniego, tak? I dobrze, będę czytał. Mam trochę fragmentów i myślę, że to Bóg nam rozwinie. Bo mi pokazał, że miłość do bliźniego jest po prostu jest eliksirem życia. Eliksirem młodości. Dobrze. Mateusza 5,43. Będzie dużo różnych fragmentów. Mateusza 5,43. Dla mnie to, powiem wam, w ogóle było objawienie, jak powiedziałem głośno. Kocham wszystkich transwestytów. Wam normalnie przyszłam takie uwolnienie, się poczułem jak chrześcijanin. A tam idzie zaklnie za drzwiami i wróci. Albo splunie. I wróci. Dobrze, Mateusza 5,43. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi. I deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli będziecie miłowali tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Więc Pan Jezus daje nam, swoim uczniom, jesteśmy uczniami Jego, tak? Kto jest Jego uczniem? Czego nauczyłeś się od Jezusa w ostatnim tygodniu? Aha, widzicie. Moja córka chodzi do szkoły, to codziennie się czegoś uczy, codziennie są lekcje do odrobienia, co jakiś czas jest test. Tak samo jest w naszym życiu. Amen? Ja się nauczyłem w ciągu ostatnich 2 tygodni, że powinienem kochać transwestytów. To była pierwsza lekcja, a później się nauczyłem ich kochać. Pokonałem coś w swojej duszy. Jezus teraz przychodzi do nas i mówi do nas, że słuchajcie, w świecie generalnie panuje zasada, bliźnich się kocha, a wrogów się zwalcza. Jest pewna logika w tym. Tak to funkcjonuje. Prawo Mojżeszowe nawet to sankcjonowało w pewien sposób. Prawda? Mówiąc, że pewne rzeczy są sprawiedliwe, pewne nie. Ale Jezus przychodzi i mówi, słuchajcie, ja przychodzę do was z Królestwem Bożym, z Bożym panowaniem, które chcę objawić między ludźmi. Jeżeli my chcemy doświadczyć tego Bożego panowania, to my musimy się nauczyć czegoś nowego, wejść wyżej. My musimy nauczyć się wejść w miejsce kochania naszych wrogów. Musimy nauczyć się kochać Rosjan. Bardzo ich kochać. Amen. Wiecie, i teraz on mówi tak, że mamy się tego uczyć od Ojca naszego, który jest w niebie. Ponieważ on sprawia, że jego słońce wschodzi nad dobrymi i nad złymi. I jego deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. I my jesteśmy powołani do tego, żeby mieć właśnie taką relację. Gdzie słyszałem taki wykład pewnego nawróconego geja. Ja myślę, że w ogóle geje w dzisiejszych czasach i ci wszyscy zboczeńcy, no, są, tak? Oni są zboczeńcami. To są po prostu, tak jak w Nowym Testamencie z czasów Jezusa byli Samarytanie. Był taki pewien synonim. Zaraz dojdziemy do takiego fragmentu, że Jezusowi mówiono, jak mieli coś przeciwko niego, to powiedzieli, ty chyba jesteś Samarytaninem i jesteś opętany przez demony. Każda epoka ma swoich Samarytan i swoich opętanych. Tak? Ale Ojciec teraz przychodzi i nas uczy, uczy nas w nowy sposób. I wiecie, słyszałem takie świadectwo takiego geja nawróconego, który głosił i właśnie mówił, mówił też o miłości bliźniego. I mówił coś takiego, że przyszedł do niego człowiek, pewien pastor, i mówi, że ma problem taki moralny, ponieważ budował sobie nowy dom, zamieszkał tam z rodziną i obok ktoś kupił działkę i zaczął budować dom. I bardzo szybko okazało się, że to dwóch facetów przyjeżdża na tą budowę i oni sobie zbudowali dom i później zamieszkali w nim. I on po prostu zbudował sobie piękny dom, enklawę miłości dla swojej rodziny, chrześcijanin, pastor, i nagle za płotem, nie tam czy na tym osiedlu gdzieś tam, tylko za płotem po prostu wybudowała sobie dom para gejów. I on mówi, wiesz co, nie, żeby to było jak w bloku, to jakoś by można było wytrzymać. Ale wiesz, oni tak, zaczęli, wiesz, uprawiać ten ogródek, sadzić krzaki, grilla sobie robią, opalają się. I on mówi, ja nie wiem, co ja z tym zrobić po prostu. Miał potworny dylemat wewnętrzny. Pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem odwiedzić Jurka Rycharskiego, żeby tak go odwiedzić, zaprosił nas do swojego domu. I tak jeżdżę, sprawdzam numery i patrzę taki neon, agencja towarzyska. Wiesz? I patrzę taki bliski numer. I patrzę obok, ale okazało się, że był dom dalej, był Jurka. Tak przyszedłem, jedno z pierwszych pytań bo było. Ty mówi, słuchaj, a jak ty możesz tu mieszkać? Jak ty to wytrzymujesz? Wiesz, pastor, kościół, przebudzenie. Polska dla Jezusa, wiesz? A tu jeden domek i następny już agencja i tam biznes 24 godziny na dobę. On mówi, no wiesz, no błogosławię, modlę się, tak? Ale żeśmy nie rozwijali tematu. Ja tak czułem, że to będzie trudne dla niego. Później się okazało, że to nie było trudne, że on to szybko przełknął. Właśnie dlatego, ze względu na to słowo. I teraz wiecie, ten właśnie pastor, który ten dom wybudował, właśnie pyta się, no i co ja z tym zrobić, nie? I ten nawrócony gej mu powiedział tak, słuchaj, a wyobraź sobie taką sytuację, że obok ciebie wprowadza się para mężczyzna i kobieta. To wyobrażam sobie. Marzę o tym. Ale słuchaj, ale później się okazuje, że oni nie mają ślubu. Że oni żyją bez ślubu. Słuchaj, to jak? Taki nowy sąsiad, tak? Zaprosiłbyś ich na grilla, czy nie? A on mówi, nie, no zaprosiłbym. No ale słuchaj, no oni żyją w grzechu, oni żyją bez ślubu. No ale zaprosiłbym, słuchaj, no takie czasy, jedni żyją, taki ślub mają, drudzy tacy, jedni tak. To mówi, no to jaki ty masz problem z tymi gejami? Mówi, taki grzech jak każdy inny. Dzień, mi to dało bardzo do myślenia, bo tak naprawdę to jest taki sam grzech jak każdy inny i taki sam grzech jak grzechy nasze. Nie chcę się tutaj w tym temacie pozostać, bo chciałbym, żebyśmy to troszkę rozciągnęli. Kto ma przyjaciela geja? Raz. Dwa. Dwie osoby znają, tak? Okej, więc to nie jest temat taki najważniejszy. Ale kto ma sąsiada? A przecież tak gdzie? Nie macie sąsiadów? Gdzie mieszkacie? Na Zacharze?
Ja czy w ogóle sąsiada?
Sąsiada. Nie geja sąsiada, w ogóle sąsiada. Okej. Okay. No. Właśnie. Także chciałbym to rozciągnąć, chciałbym wyjść z tego dołka, ale myślę, że to jest taki, akurat ten temat jest taki, który po prostu gdzieś nam rozsadza trochę umysł i powoduje bunt w nas. Ale powiem wam, że to nie jest nic zwykłego. Rozmawiałem z terapeutą chrześcijańskim, który pracuje z takimi ludźmi. I ja mówię, słuchaj, jak wy rozmawiacie? A on mi powiedział, słuchaj, no tak jak ty rozmawiasz. Ale ja mówię, słuchaj, no to jest po prostu taki, to jest taki grzech przez duże G, takie po prostu, takie duże RZ. A on mówi, wiesz co, no ale jak ty na przykład z młodymi ludźmi rozmawiasz i na przykład zachęcasz ich do tego, żeby zachowali w czystości się i żeby nie prowadzili życia seksualnego przed ślubem, to jak ty z nimi rozmawiasz? Ja mówię, no normalnie. Ale on mówi, ale wiesz, słuchaj, no przecież oni są młodzi, oni mają hormony, oni są po prostu noszeni. To nie jest prosta rzecz, jak ty z nimi rozmawiasz, jak ty w ogóle z nimi sobie radzisz? Mówię, nie, no słuchaj, no ja mówię, no takiej rzeczy się po prostu nie robi, no. Takie Bóg nie pozwala. Mówię, no to ja tak samo z tymi gejami. Ja mówię, już. Później słyszałem właśnie o takiej rozmowie, że właśnie pastor właśnie tak rozmawiał i mówi, słuchaj, ja mówię, no, ale do czego się sprowadzają problemy? Mówi, słuchaj, problemów nie ma żadnych, bo on wie, że to jest grzech. Ma problem tylko taki, żeby zachować swoje życie w czystości. Więc ja mu mówię, że ja jestem tam te same pożądliwości, które on ma i to jest to samo. Tylko, że skierowane nie tak jak trzeba, coś się tam poplątało, źle mechanizm działa, ale tak naprawdę chodzi o to samo. Wiesz? Was zachęcam do tego, żebyście właśnie w taki sposób myśleli, że właśnie coś takiego Bóg chce zrobić w naszych sercach, żebyśmy my w ten sposób patrzyli na wszystkich ludzi bez względu na to, jak grzeszą. Znaczy, to jest temat w ogóle do rozwinięcia, tolerancji. Tolerancja to jest temat rzeka. Tolerancja może być taka, że nie mamy w ogóle żadnej opinii, tak? A może być bardzo wąska. Ale do tego za chwilę dojdę, bo też chciałem o tym powiedzieć. Dobrze, przeczytajmy drugi fragment. Ten był, bądźcie wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Łukasza 10:29. Bo teraz Jezus powiedział wyraźnie, będziesz miłował bliźniego swego, tak? No i to jest pytanie. Bliźni, to jest w ogóle w Grece, to jest słowo bliski. Bliski, ale też bliski to jest sąsiadujący. Więc bliski to nie zawsze w Nowym Testamencie oznacza ktoś, z kim mam bliską więź, ale ten, kto po prostu jest, znalazł się obok. I to już jest bliźni. I teraz Jezus rzucił im takie wyzwanie, ale ludzie stwierdzili, no dobrze, to jest tam faktycznie bliźniego, tak? Będziesz miłował bliźniego swego. Faktycznie, jak siebie samego. Jest to przykazanie, zaraz też dojdziemy do tego. Ale ktoś przyszedł do niego i to jest Ewangelia Łukasza 10:29 i powiedział tak. On zaś chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Wiesz, to jest takie konkretne pytanie. Tak jak jesteśmy w takim miejscu neutralnym, to możemy powiedzieć, tak, będziemy tak jak Bóg kochać wszystkich ludzi. Ale później staje ten człowiek, który jest nam przeszkodą, ktoś w rodzinie, teść, teściowa, mąż, żona, rodzic własny, ktoś w kościele. I teraz jest pytanie, tak, czy on jest bliźnim, czy nie jest bliźnim? A Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek szedł do Jerozolimy, do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł pomimo. No przedponiło, bo to nie był jego bliźni, tak? Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przyszedł pomimo. A pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego, ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, czyli do samochodu, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary i dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł, ten, który ulitował się nad nim. Rzekł mu Jezus, idź i ty czyń podobnie. Więc teraz naszym bliźnim nie jest ten, o kim decydują okoliczności naszego życia. Tak? Można powiedzieć, no dlatego Żyda bliźni powinien być kapłan, albo powinien być lewita. Tak? Możemy powiedzieć, no bliźni to jest ten, to jest człowiek, którym się znam w kościele, tak? Albo członek mojej rodziny. Ale Jezus wywraca to do góry nogami i on mówi, że bliźnim jest każdy człowiek. I my o naszej bliskości do tego człowieka decydujemy, nie decydują okoliczności, które nam mówią, bo my często możemy powiedzieć, a co to nas obchodzi, tak? To mówimy w ten sposób, że pewni ludzie są naszymi bliźnimi, pewni nie są. A co to nas obchodzi? A Jezus odwraca tą definicję i mówi, że nie. Bliźnim jest ten, kto decyduje się być tym bliskim. I on zachęca nas do tego, żebyśmy my wszystkich ludzi uznawali za bliźnich, za ludzi, którzy są bliscy. I wszystkich ludzi otoczyli naszą miłością. I ten człowiek, który chciał powiedzieć i dlatego zadał to pytanie, no to jest trochę za dużo, to mnie za bardzo rozciąga. Nie wszyscy są mi bliscy. Tak? Kto jest moim bliskim? Jezus go konfrontuje i mówi, że ty czyń podobnie jak ten, który wydawał się być najbardziej obcym, który nie był Żydem, był Samarytaninem, a przyszedł i pomógł. Ten jest, on się okazał być bliźnim. I ty bądź bliźnim dla wszystkich, którzy przychodzą do ciebie. Teraz dalej, następny fragment. Mateusza 22:36. I tutaj dochodzimy do tej esencji. Ona jest wymieniona w kilku Ewangeliach. 22:36. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. I wiecie, jak przygotowałem to słowo, to właśnie ta główna myśl, która mi tam penetrowała głowę, była taka, że mamy kochać bliźniego. I wiecie, w tym przykazaniu, jest o tym przykazaniu, o tych dwóch przykazaniach jest powiedziane, że na nich dwóch opiera się zakon i prorocy. My wiecie, tak przygotowałem to słowo i mówię sobie, trochę niedobrze, po raz kolejny nie będę mówił w kościele o Bogu. Chciałbym mówić więcej o Bogu w kościele.
A przez ludzi
się mówi o Bogu. Sobie, po prostu po raz kolejny nie będę mówił o Bogu w kościele. Ale wiecie, tu jest powiedziane, że cały zakon i prorocy się opiera na tych dwóch przykazaniach. Nie na jednym. Nie na mówieniu o Bogu. Nasze życie nie opiera się na miłości do Boga. Ale nasze życie opiera się na miłości do Boga i do ludzi. Wiecie, my kondycję naszego duchowego życia, zdrowie nasze duchowe oceniamy często po tym, jakie mamy relacje z Bogiem. I to jest dobrze. I bardzo często widzimy, że jest dobrze, czasami jest źle, ale powiem wam, że Bóg nam daje niesamowite narzędzie w postaci naszego stosunku do innych ludzi, których cały czas widzimy i o których cały czas się ocieramy. I tutaj możemy mieć bardzo szybką odpowiedź na temat kondycji naszego życia. I wiecie, Bóg przychodzi ze swoją mocą do nas i On przez to, że kochamy Jego, napełnia nas swoim duchem, żebyśmy my potrafili kochać innych ludzi. I nasze życie duchowe streszcza się w naszej relacji do Boga i w naszej relacji do innych ludzi. Do wszystkich ludzi. Okay? Więc musimy badać nasze serce i sprawdzać, jaki jest nasz stosunek do innych ludzi. To jest bardzo ważne. W Ewangelii Marka ten sam fragment jest zakończony, to jest 12:31, jest zakończony tak. A drugie to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego nad te nie masz. Wiesz, to jest po prostu... Możemy powiedzieć tak, są różne grzechy, tak? Jedne grzechy przechodzą lekko, inne są takie trudniejsze, tak? Mówimy tak, mówimy tak, no zabić człowieka to jest poważna sprawa, tak? No ale na przykład jak mam coś do drugiego człowieka, jakąś nietolerancję wewnętrzną, no to jest mniejszy grzech. No i to tak jest. Ja wierzę, że są grzechy większe i mniejsze, tak? Ale teraz jak się patrzy tutaj na to przykazanie, to ono jest powiedziane, że większego nad te przykazanie nie masz. Czyli możemy bardzo łatwo sprawdzić nasze życie po tym, co jest największym wyzwaniem w naszym życiu. Tak, jeżeli nie zabiliśmy człowieka, to możemy czuć się w jakiś sposób W porządku. Dobrze, to teraz sprawdźmy tutaj, pójdźmy do największego przykazania i powiedzmy sobie tak. Nie kocham, kocham Boga i kocham ludzi. Czy przechodzę ten test? Jak przechodzisz, to już jest nieźle. Bo to jest najwyżej położone. Najłatwiej rzeczy widać. Teraz idźmy dalej. Ewangelia Marka, 12 rozdział. To jest ten sam fragment, tylko wcześniej. I 12:32. I rzekł do niego uczony w piśmie: dobry nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jeden jest i że nie masz innego oprócz Niego. I że miłować z całego serca i z całej myśli, i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Amen. Więc wiecie, my w naszym życiu, po co są ludzie, którzy są wokół naszego życia? Oni nie są dani nam po to, żeby nas kochać. Oni są nam dani po to, żebyśmy my kochali ich. Ostatnio taka myśl mi zaczęła chodzić po głowie, właśnie w ciągu tych 3 dni, więcej czasu spędziłem w domu z rodziną i taka myśl, zacząłem męczyć moją żonę takim tekstem: ty mnie nie kochasz. Żona uwielbia, jak jest tematem jakichś kazań, w ogóle zawsze jest zachwycona, jest w siódmym niebie. To znaczy, żartuję sobie teraz. Nie jest w siódmym niebie. Wybacz mi, żona. Ale zacząłem tak... Słucham? Jakieś kwiaty, jakieś biczowanie, nie? Jakieś tam...
Siebie.
Słucham?
Siebie.
No siebie. Dobrze, że dodałeś. To jest ślepy zaułek. Kiedy nasze myśli zaczynają iść w kierunku, jak bardzo inni ludzie, albo jak wielu ludzi nie spełnia wobec nas tego, czego my od tych ludzi oczekujemy. To jest po prostu droga śmierci. To jest po prostu droga, która prowadzi po prostu w największy kanał. Jeżeli jesteś na takiej drodze, że oczekujesz czegoś od innych ludzi i oni nie mogą ci tego dać, albo nie chcą ci tego dać, albo nie zauważają, że tego ty potrzebujesz, albo cokolwiek, to zachęcam cię, żebyś przestał medytować nad tym. Bo po prostu z tego miejsca nie uciekniesz. To jest po prostu jak otchłań. Ona powoduje tylko taka myśl, że coraz bardziej zaczynamy tą myśl rozwijać i poszerzać. Diabeł uwielbia tą myśl w nas. Bo ona staje się szkieletem, na którym on konstruuje bogactwo swoich myśli w naszym życiu. Czyli dlatego Bóg przychodzi do naszego życia z uzdrowieniem, ze zranień, jakie przeżyliśmy, przez to, że przychodzi i mówi: ja chcę ciebie uleczyć, ale w tym samym czasie niektórzy z was, którzy modlili się takimi modlitwami przebaczenia i wyleczenia z jakichś zranień, to zauważyli, przynajmniej jeżeli to modliła się moja żona, lub ja się modliłem, lub ktoś powiedzmy z bliskich nas, to tak samo rzeczy rozumie, to zawsze w tej modlitwie było też to, że było i przepraszam, i pokutuję, i wyrzekam się moich oczekiwań i moich oskarżeń wobec tej osoby, która mnie zraniła i która mi tego nie dała, czego ja potrzebowałem. Wiecie, tego typu rany powodują tego typu myśli. A tego typu myśli są konstrukcją, na której diabeł zaczyna budować całe swoje drzewo, które później zaczyna owocować w naszym życiu. My musimy wyrzekać się w naszym życiu oczekiwań, żeby ludzie nam zaspokoili jakieś potrzeby, ale powinniśmy pójść w kierunku właśnie takiego przykazania miłości bliźniego swego, żeby przez to zbliżać się do Królestwa Bożego. Jezus mu powiedział: niedaleki jesteś Królestwa Bożego. Tak, ponieważ akceptujesz mentalnie to, co powiedziałem. Ale teraz jeszcze wejdź teraz na drogę praktyczną, a będziesz w Królestwie Bożym. Zacznij to pielęgnować. Zacznij pielęgnować miłość do ludzi. W sobie. Do wszystkich ludzi. Do wrogów, do tych, których lubisz, do tych, których nie lubisz. Teraz w Ewangelii Łukasza 10:28. Znowuż jest ten sam dialog na temat tego samego przykazania. On trochę inaczej wygląda w różnych Ewangeliach, dlatego go przytaczam. Kończy się tak. Rzekł mu, Jezus, dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. A będziesz żył. Wiesz, chcesz żyć, chcesz obfitego życia, czyń miłość do innych ludzi. Czyń ją w swoim sercu, czyń ją w swoich słowach, czyń ją w swoich myślach, do wszystkich ludzi. Czyń miłość, a będziesz żył. Wiecie, mam takie myśli na temat swojego stanu zdrowia. Związane z wiekiem, tak? Przekroczyłem, cyfra się zmieniła. Czwórka jest teraz z przodu, już są dwie cyfry. Dwie cyfry są od jakiegoś czasu, ale ta pierwsza szczególna. Wiecie, i takie mamy różne myśli. I też mam znajomych w tym samym wieku, moja żona, moi przyjaciele też już są w większości, ci najbliżsi też są po 40. Wiecie, czasami tak rozmawiamy, prawda, o takich rzeczach właśnie, że jakoś tak człowiek inaczej funkcjonuje, że nie chce się wstać, jakiś tam jest podatny na jakieś choroby, po prostu na zęby trzeba uważać, trzeba zacząć uważać mocniej niż wcześniej się uważało, bo to wymiana grozi, prawda, i wiele różnych rzeczy, wiesz, i generalnie kondycja jest nie taka, jakby się chciało, żeby była ta kondycja. Wiecie, jak czytam ten fragment, to wiem i dostrzegam to w ludziach, którzy wierzą w Boga, którzy są dużo starsi ode mnie, że kwestia prawdziwego życia to jest kwestia stanu ducha, a nie stanu ciała. Teraz na tej konferencji, na której byliśmy tydzień temu, głosiło takich dwóch starszych ludzi, starszych braci. Wiecie, i to, co było fascynujące, to było po prostu ta żywiołowość i energia, która była pod spodem. Dla mnie to było fascynujące, bo ja siedziałem sobie i szczególnie wobec jednego, to był taki starszy pastor, około 70 lat, którego znam już też wiele lat, sobie myślałem, ja po prostu jednej rzeczy mu naprawdę zazdroszczę. On wygląda dużo świeżej, jak mówi, niż ja. Mimo, że jest około 30 lat starszy ode mnie. Sobie on... Słucham? Znaczy, nie młodziej wygląda, nie wygląda młodziej. Nie wygląda, absolutnie nie wygląda młodziej, to łatwo stwierdzić. Ale po prostu w tym, jak głosił, była jakaś taka żywiołowość, taka energia, optymizm. Jak młody człowiek jest żywiołowy, no to jest żywiołowy, bo jest żywiołowy, jest, bo jest młody, tak? Ale jak żywiołowy jest człowiek stary, to już wiesz, że to nie jest istota tej żywiołowości, tej energii, ona nie pochodzi z ciała. Ona nie wynika z tego. Wiesz, kiedyś zapytano Bartoszewskiego Władysława, skąd on taki jest, ciągle wygadany, każde pytanie. On od razu ma opowieść, historię i udziela się, i występuje. I on powiedział, wiecie, no bo ja po prostu ten początek 20 lat mojego życia, czy tam 15, ja spędziłem w więzieniach. Nie miałem gdzie energii oddać. Wiesz, i wtedy to jest uzasadnione, ale jak, wiesz, ktoś całą młodość swoją przeszalał, wychował dzieci, ma wnuki, ma prawnuki, przeżył i teraz staje i on ciągle jest świeży i młody, i jest młodszy w duchu od wielu młodych, którzy są wokół, którzy są zgnębionymi 20-latkami, zgnębionymi 30-latkami, wiesz, pełnymi wyzwań, trwóg życiowych i trosk. A on nie ma tego, to znaczy, że tutaj jest to życie. Wiecie, i tutaj jest Jezus powiedziane, czyń to, a będziesz żył. Będzie ta młodość będzie w tobie. Ta młodość będzie w tobie. Jak kochać swoich wrogów? Po pierwsze, wybaczać im. Jak możemy wybaczać naszym wrogom? Musimy brać siłę od Jezusa. Ale też musimy rozumieć, że nie możemy nie wybaczać. Wiecie, jedną z najlepszych rzeczy, jaka może nam się przydarzyć, to jest to, kiedy w naszym życiu pojawiają się ludzie, z którymi mamy zadawnione jakieś... Zadawnione, to znaczy coś było złego, ale w czasie to tam gdzieś zniknęło, oddaliliśmy się od siebie, ale później musimy się znowu spotkać z jakiegoś powodu. Wiecie, ja w moim życiu, kiedy to przeżywam, a przeżywam to, bo generalnie środowisko chrześcijańskie jest ciągle tak małe, że ciągle gdzieś kogoś spotkamy, napotykamy się na kogoś. I za każdym razem powiem wam, że kiedy ja spotykam tych ludzi, z którymi mam jakieś zadawnione, jakieś takie nieporozumienia, to ja za każdym razem mówię, Boże, to jest łaska od Ciebie. To jest dar. To jest dar. Bo to jest dla mnie miejsce, w którym ja mogę zaczerpnąć nowego życia, które mnie odmłodzi. Bo jeżeli ja bym pozostał w tym stanie, gdzieś tam przyklepane, tu przyklepane, tam przyklepane, To jest, wiesz, to jest po prostu, to są toksyny, które cały czas są w organizmie i które powodują naszą starość. Ale kiedy to wychodzi, ja mogę zacząć błogosławić. Mogę zacząć modlić się. Amen? Mogę zacząć modlić się za swoich nieprzyjaciół. Mogę ich błogosławić. Wtedy życie do mnie wraca. Chcemy być młodzi? Błogosławmy swojego współmałżonka. Aktualnego, byłego małżonka, nieważne. Błogosławmy, bardzo mocno błogosławmy. Pamiętam, byłem na takiej konferencji dla biznesmenów i był człowiek, który prowadził betoniarnię. Takie kręgi betonowe do szamb robił, do przepustów, do rowów, pokrywy na szamba, no wszystko z betonu. Się okazało, że otrzymał tą firmę od innego chrześcijanina, który wyjechał za granicę, a ja mu zostawił. A ja mówię, ale jak to się stało? On mówi, wiesz, zatrudniłem się u niego jako po prostu na szaro, kiedy byłem jeszcze alkoholikiem. I mówi, zatrudnił mnie, to było tam na Śląsku Cieszyńskim, mówi, zatrudnił mnie, mówi, ja tak piłem, raz przyszedłem do pracy, raz nie, ale on mi płacił za to, kiedy przyszedłem. Kiedy nie przyszedłem, to mi nie płacił, ale był taki dobry był dla mnie. Później mu zaczął głosić Ewangelię ten chrześcijanin. Małżeństwo tego alkoholika, który pracował u niego, który później został właścicielem tej betoniarni, zupełnie się rozsypało, żona odeszła, zaczęła żyć z innym facetem, wychowywała jego dzieci, nie miał dostępu do swoich dzieci, a sam coraz bardziej się staczał. Słuchajcie, ten człowiek mu, ten biznesmen głosił temu człowiekowi, on się nawrócił, zaczął chodzić do kościoła, stanął na nogi, został kierownikiem najpierw w tej betoniarni, zatrudniał innych ludzi, żył w abstynencji, później poznał inną kobietę, drugi raz się ożenił, miał z nią dzieci, później został szefem tej betoniarni i później powiedział tak, co jeszcze mi brakuje w życiu? Bo wszystko miał. I mówi, nagle mu się przypomniało, nagle. Nie nagle, ale Bóg zaczął do niego mówić. Mówi, że po prostu słuchaj, może twoja pierwsza żona potrzebuje Ewangelii. I słuchajcie, on pojechał do tej pierwszej żony, zaczął jej głosić Ewangelię, jej mężowi. Oni się nawrócili, przyprowadził ich do kościoła i dzisiaj są razem w kościele. Wiecie, i widziałem jednych i drugich. I powiem wam, po prostu, jak się tego słuchało, to ja po prostu miałem wrażenie, że w niebie jestem. Miałem takie uczucie, że jestem w niebie po prostu. Jaką moc ma Ewangelia? Jaką moc ma Boże życie? To jest niesamowite, całkowita odbudowa. I wiesz, ich dzieci bawią się razem. On patrzy na swoje dzieci z tego pierwszego małżeństwa, które nie bardzo kojarzą go jako swojego ojca, ale dzisiaj jest ich wujkiem, mimo że jest ich ojcem. Wiesz, nie ma zazdrości, bo to były mąż, wiesz, a to była żona, jakieś historie. Wielbią Boga. Wiesz, ale to się zaczyna wtedy, kiedy my zaczynamy rozumieć, do czego nas Bóg powołał. Nas Bóg powołał do miłości bliźniego. Każdego bliźniego. Dobra, dalej. Teraz kończymy z Ewangeliami, teraz parę fragmentów z listów. Rzymian 13, 7. Jest powiedziane tak. Oddawajcie każdemu, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Tak? Więc wobec różnych ludzi mamy zobowiązania i mamy to oddawać, tak? Mamy to oddawać, mamy regulować nasze zobowiązania. Ale dalej jest powiedziane tak. Nikomu nic winni nie bądźcie, oprócz wzajemnej miłości. Bo kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazanie bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Miłość bliźniego złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że czas się wypełnił, już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Co to jest ta zbroja światłości? To jest miłość bliźniego swego. Mamy chodzić jako świetliste postacie. Pełne światła, miłując bliźniego swego. I tu jest powiedziane, że mamy mieć zawsze dług miłości wobec innych ludzi. Wszystkie zobowiązania mamy do uregulowania, ale jednej rzeczy nie uregulujemy. Miłości. Miłość zawsze jest po to, żeby ją oddać. I zawsze jesteśmy innym ludziom dłużni miłość. Dlaczego? Ponieważ sami otrzymaliśmy niezasłużoną miłość. I tą miłość zawsze będziemy dłużni innym ludziom i zawsze musimy chodzić z tą świadomością, że jesteśmy innym ludziom winni miłość. Amen? To jest powołanie, do którego Bóg nas powołuje. Oddajcie każdemu, co się mu należy. Dobrze, dalej. Jak widzimy, po czym poznajemy, że nie kochamy w taki sposób bliźniego, jak Bóg tego od nas oczekuje? Rzymian 15:2. Każdy z was niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w samym sobie, lecz jak napisano, urogania urogających tobie na mnie spadły. Pierwszy objaw tego, że nie kochamy doskonale, to jest to, że czujemy się lepsi od innych. A tu jest powiedziane, że my mamy podobać się innym ludziom. Amen. Mamy tak żyć, nie mamy tak żyć, żebyśmy my siebie, sobie samym się podobali, uważali się za lepszych od siebie, ale żyli tak, żeby inni ludzie uważali nas za ludzi wartościowych. Poczucie lepszości to jest pierwszy grzech, który pokazuje na brak miłości. Wiecie, widziałem nie jeden program publicystyczny już, który wywoływał we mnie taką sprzeczność. Miałem publicystę chrześcijańskiego, katolickiego, który wyznawał moje wartości, nie wierzył w związki gejowskie, w aborcję, odrzucał eutanazję i tak dalej, zamknięte sklepy w weekendy, jestem za tym, żeby sklepy w weekendy zamknąć, co prawda nie jestem konsekwentny, bo jak mi coś brakuje, to lecę do tego sklepu, a nie powinienem, i tak dalej. I mogłem powiedzieć amen. I miał spotkanie, i to było wiele takich wywiadów i takich rozmów widziałem, konfrontujących. I był drugi jakiś polityk liberalny, który zgadzał się na związki gejowskie, był za liberalizacją ustawy aborcyjnej i tak dalej. W ogóle wolność i hulaj dusza. Spatrzałem na tych dwóch gości i tak. Z tym się zgadzałem, bo wierzył tak, jak ja wierzę, ale miałbym ochotę mu ręki nie podać ze względu na to, jak on traktował tego drugiego człowieka. A ten drugi człowiek miałbym ochotę mu rękę podać, bo on tego katolickiego dziennikarza, publicystę traktował z taką miłością, jak ja bym traktował każdego wroga, ale nie mógłbym się z nim zgodzić ze względu na jego poglądy. Wiecie. I tak sobie mówię, Boże, to jest po prostu fatalne, że jest taka niezgoda. Jak to połączyć? Bóg mi pokazał, że On jest jedynym Zbawicielem świata. On jest jedynym sprawiedliwym. Ale też mi dało do myślenia, że po prostu, że nie każdy, kto uważa się za chrześcijanina, czy uważa, że kocha innych ludzi, on naprawdę ich kocha. Bo my pokazujemy, jak my rozmawiamy z ludźmi. Czy się uniżamy do tego, żeby zrozumieć ich punkt widzenia. Wiecie, rozmowa, która polega na tym, że ja mam rację, ty nie masz racji. I wykażę to, że mam rację, a że ty nie masz racji. I nie mam zamiaru słuchać, bo twoje argumenty są złe. Pokazuje, że po prostu, że jest brak miłości do drugiego człowieka. Amen. Jak otworzymy pierwszy list do Koryntian o miłości, to czytamy, że miłość co? Jest cierpliwa, po pierwsze. Ja bym chciał zobaczyć publicystę chrześcijańskiego, wyznającego dobre wartości, który jest cierpliwy. Który potrafi słuchać. Mówi, dobrze, powiedzcie jeszcze, a dlaczego? Który zaczyna zadawać pytania. No a dlaczego pan tak myśli, że to jest dobre? Chciałbym zobaczyć takiego Chrystusa. Ale wiecie, to Bóg nas powołał do tego, żebyśmy byli takimi osobami. Amen? Żebyśmy my kochali bliźniego swego. Żebyśmy my weszli na ten grunt. Okej, uczucie lepszości. Jestem lepszy niż inny. 1 Koryntian 10:24. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Wiecie, w tych wszystkich naszych odtrącaniu innych ludzi, których można listę wymienić. Już pominę tych ludzi o orientacjach różnych, seksualnych, polityków, dziennikarzy, różnego rodzaju zakały społeczne, dziwaków społecznych, kościelnych, pijaków, bezdomnych, narkomanów, różne moherowe dewoty, różnych sąsiadów, natrętów, złych kierowców na ulicy, szaleńców i tak dalej. Wiesz, my musimy się nauczyć po prostu szukać ich korzyści, korzyści tych ludzi. Ich korzyści, nie naszych korzyści. Nasze, kiedy szukamy naszej korzyści? Wtedy, kiedy poprzez naszą lepszą, uważając, że my jesteśmy lepsi, chcemy ich usunąć gdzieś na drugi plan. Wiecie, program świetny, świetny słuchałem na temat polskiego wymiaru sprawiedliwości i tego szczególnego działu wymiaru sprawiedliwości, jakim jest więziennictwo. Ktoś powiedział, że jest jedno z bardziej archaicznych rozwiązań, jakie w Polsce są stosowane. Przez to, co ma społeczeństwo, które uważa się za chrześcijańskie, w mentalności. Społeczeństwo chrześcijańskie ma to nasze, które nas otacza i my też. Mamy tylko jedną myśl. Tych ludzi trzeba wyizolować i zamknąć. Dziennikarz powiedział, że to jest archaizm. Przecież my myślimy, że my ich wysyłamy w kosmos i oni nie wrócą. Przecież oni wrócą. Oni wszyscy wrócą. Wrócą jeszcze gorsi. Takie myślenie, że odizolujmy się od wszystkich złych ludzi, zboczeńców, złodziei, przestępców, nie miejmy z nimi do czynienia. Jest nieskuteczne. To jest zaprzeczenie Królestwa Bożego. Królestwo Boże polega na szukaniu dobra bliźniego. Dobra tych ludzi. Szukania rozwiązań, które doprowadzą, że ich życie się zmieni. Nie izolowaniu ich od siebie. Ale wręcz przeciwnie, przyciąganiu ich do siebie. Jeden człowiek przyszedł do pastora, już to kiedyś mówiłem w kościele, czytałem to w dobrej książce chyba, dobra, nieważne w jakiej, bo mogę zmyślić. Przyszedł i mówi, pastorze, ja nie mogę pracować w tym warsztacie samochodowym. I tam wszędzie po prostu są te zdjęcia gołych kobiet i tak dalej. I ci mechanicy wszyscy przeklinają. Ja muszę się zwolnić, to jest takie miejsce ciemności duchowej. I mówi, jak, co możemy zrobić? Ten pastor powiedział, wiesz co, będziemy się modlić, żebyś tam mógł wytrwać, bo jesteś ostatnim światłem tam, w tym miejscu. Gdzie często my nie chcemy przejść nad naszym brakiem miłości do ludzi, bo się chwytamy jak czegoś legalistycznego. Mówimy, to jest Samarytanin. Jest powiedziane, wyjdźcie spośród nich. Nasz ulubiony werset, który jest naszym excuse, naszą wymówką wobec naszego braku miłości. Dobrze, zbliżam się do końca. Drugi, czyli to był pierwszy objaw braku miłości. To jest poczucie lepszości w stosunku do innych ludzi. Drugi to jest nieumiejętność dyskusji. Już o tym powiedziałem a propos tej publicystyki wszędzie. Galacjan 5:14. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. To pokazuje na brak miłości do ludzi. Wiecie, teraz czytam świetną książkę. Być może będziemy ją mieli do kupienia w kościele. Czy są powody, by wierzyć w Boga? Taki jest chyba tytuł. Pewnego pastora, który przez wiele lat miał właśnie, sam przeszedł taką drogę dylematu. I on powiedział tak, że dobrze jest, żeby chrześcijanie uwierzyli w swoje własne wątpliwości. Szczerze. Bo tylko wtedy będą w stanie dobrze wierzyć i tylko wtedy będą w stanie z miłością otworzyć się na ludzi, którzy nie wierzą. Mówi, ludzie upadają w swojej wierze, ponieważ nie dopuszczają niewiary do swojego życia. Mówi, człowiek wierzący bez wiary jest jak człowiek pozbawiony systemu immunologicznego, odpornościowego. Pierwszy atak go zabija. Mówi tak, ja wierzę w Boga. I ja nie wierzę w to, nie wierzę w to, nie wierzę w to, a w to wierzę, w to wierzę, w to wierzę. Nie masz żadnych wątpliwości? Nie mam. I później przychodzi mały pstryczek. Coś nie tak z dzieckiem, jakaś choroba, jakaś sytuacja, brak sukcesu w jakiejś dziedzinie. Nagle wszystko się wali. Tylko dlatego, że wcześniej nie pozwolił sobie na komfort niewierzenia. Na komfort wątpliwości. Wiecie, my chrześcijanie, gdybyśmy byli w stanie być pokorni wobec własnych wątpliwości, nabrać pokory trochę, nie być zadufanymi, to byśmy też mogli zacząć rozmawiać z innymi ludźmi. Byśmy byli w stanie ich kochać. To słowo mówi, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli ty ignorujesz swoje własne myśli, spychasz je, nie będę o tym myślał, o tym nie będę myślał, to jest niewygodne w moim myśleniu, to ty nie kochasz siebie. I później w taki sam sposób nie tolerujesz drugiego człowieka. Jeżeli pozwalasz sobie na to, żeby myśleć, że... No, nie wszystko jest pewne. W wtedy będziesz też w stanie rozmawiać z drugim człowiekiem, który też być może wszystkiego nie jest pewien. Wiecie, ja myślę, że my jako chrześcijanie byśmy byli w stanie wielu ludzi przyprowadzić do wiary. Gdybyśmy byli w stanie ich słuchać spokojnie. I usłyszeć, co oni mówią. Tak? Byśmy na przykład przychodzić do człowieka i on mówi, ja w Boga nie wierzę, bo to wszystko chodzi o kasę w tym wszystkim, w tej religii. I mówimy, diabeł jego oczy zaślepił. On nie wie, że to nie chodzi o kasę. Wiesz co? No nie wiem właśnie. Trzeba by się nad tym pochylić może. Bo może ty trafisz na taką sytuację w swoim życiu, że człowiek zaufany, który służy Bogu, może to się wydarzy za 5 lat, może za 10 lat, sprzeniewierzy bardzo duże pieniądze. Wielu ludzi, którzy zaufali w to, że on te pieniądze spożytkowuje na dobre cele. I co ty wtedy zrobisz ze swoim życiem? A znam takich ludzi. Znam takich ludzi, którzy po prostu przez resztę życia zostali rozbitkami po takiej sytuacji. Ale gdyby taki człowiek, w momencie, gdy spotyka takiego niewierzącego i mówi, tamten mówi, to wszystko chodzi o pieniądze, posłuchał go spokojnie, to może by mu przyznał część racji, że faktycznie religia jest pewnym narzędziem do robienia kasy. I ludzie źli mogą, może im się to udawać robić przez wiele lat, a niektórym przez całe wieki. Uznajmy to. To jest prawda. Wiecie, ktoś, słyszałem takie opracowanie na temat rewolucji październikowej poprzedzających 70 lat komunizmu w Rosji. Ktoś powiedział, że to się zrodziło na pewnym gruncie. Rewolucje nie wybuchają tam, gdzie jest po prostu miłość, dobroć i Królestwo Boże. Bunty są po prostu szczytowym punktem zranienia, które jest gdzieś w ludziach. My jako chrześcijanie mamy wielką odpowiedzialność, żeby nie żyć w naszych zapieczonych twierdzach, broniąc własnych pozycji, ale raczej, żeby przyznawać się do swoich wątpliwości, rozmawiać o nich i rozmawiać o wątpliwościach innych ludzi, bo wtedy będziemy w stanie ich przekonać do wyjścia z miejsc, w których są. Słuchając. Wiecie, wielu ludzi wierzy, nie wierzy w Boga, z zupełnie innych powodów niż my myślimy, że oni nie wierzą. Ale nigdy się tego nie dowiemy, jeżeli nie będziemy ich słuchać spokojnie. Cierpliwie, wydobywać z nich. Wiecie, to, co jest takim moim jakimś darem, tylko po prostu niewielu ludzi go docenia. Jest to, że ja lubię pytać się. Ale zauważyłem, że ludzie nie lubią ze mną rozmawiać. Szczególnie jak to są bliscy mi i wiedzą, że ja jestem pastorem. Jak ja zaczynam mówić pytania pod tytułem, no ale dlaczego tak? I oni na mnie taki patrzą takimi oczami, mówią zaraz, przepraszam, jesteś pastorem, ty to sam powiedziałeś na kazaniu, dlaczego tak? Ale wiecie, ja może coś powiedziałem na jakimś kazaniu, bo ja głoszę Słowo Boże. Ale to wcale nie znaczy, że nie mam wątpliwości, ja chcę o tym porozmawiać. I ja się pytam, i niektórzy ludzie, powiem wam, są wystraszeni, jak słyszą moje pytania. Tam, słuchaj, ale dlaczego myślisz, że powinno się takiej osobie wybaczyć? Kozło robi takie oczy. Mówi, jak to? Pan Jezus kazał wybaczyć. Mówię, no słuchaj, no ale... I wtedy otwieram swoją duszę i wtedy jest przerażenie. Ja myślę, że my nie powinniśmy się takich rzeczy przerażać, wiesz. Dobrze, więc podsumowuję ten punkt. Nasze złe dyskusje, złe rozmowy, kłótnie pokazują, że nie kochamy drugiego człowieka. Gdy kochamy drugiego człowieka, zaczynamy go słuchać, zaczynamy wydobywać z niego to, co jest w nim. Wiecie, i taka jest prawda, że my będziemy świetnymi świadkami Ewangelii dla tych ludzi, często nie mówiąc ani jednego słowa, a wydobywając z nich wszystkie ich wątpliwości i bluźnierstwa, które mieszkają w ich życiu. Wiecie, to jest dokładny obraz Jezusa, który przyszedł do Żydów, chciał z nimi rozmawiać o Słowie i oni byli po prostu ufortyfikowani w swoich doktrynach, faryzeusze, sadyceusze i tak dalej, i oni po prostu nie chcieli z nim rozmawiać, oni chcieli jego przyłapać na błędzie. Więc co Jezus mógł zrobić? Nic nie mógł zrobić. On mógł się tylko po prostu odsunąć od nich, zadawał im trochę pytań, które ich jeszcze bardziej wkurzały, ale ostatecznie się odsunął i poszedł do grzeszników, nie do fachowców od Słowa. Tylko poszedł do prostytutek, do złodziei, do celników. skorumpowanych ludzi, jakichś polityków, ale tam można było rozmawiać. Okej? I oni po prostu lgnęli do Niego. To jest to samo, czego Jezus od nas oczekuje. Nasza miłość wobec bliźniego będzie się objawiała przez to, że będziemy potrafili rozmawiać z drugim człowiekiem. Ja nie wierzę w ewangelizację na zasadzie po prostu tłuczenia ludziom po głowach. Tak? Oczywiście, czasami trzeba stanąć mikrofonem. 11 w ogóle, to zapomniałem ogłosić, 11 maja jako kościół cały organizujemy kościół uliczny w środę. 11 maja. Sprawdź. Czy to środa jest? Tak mi się wydaje. A, jeszcze będzie czas na sprostowanie.
Na patelni, tak?
Tak, na patelni. Paweł Bukała ma taką wizję, żeby po prostu żeby się podzielić środami z tymi. Z kościołami. Żeby sobie kościoły wzięły po niektóre środy. Dobrze. Nie wiem, po co to powiedziałem. Okej, 11. No. Więc czasami trzeba stanąć z mikrofonem i po prostu głosić, ale powiem wam, to nie jest to, do czego my jesteśmy powołani na co dzień. Pamiętam kiedyś, jak zacząłem być pastorem, pojechałem na jedną grupę domową, bo tak odwiedzałem grupy domowe. Grupa nowa się zaczęła, było 10 osób w pokoju, w akademiku. W pewnym momencie patrzę, a ten prowadzący wstaje i staje na fotel sobie. I my tak siedzimy i on zaczyna dzielić się słowem. Ja nie mogę słuchać, co on mówi. Co on robi na tym fotelu? Czemu on staje na tym fotelu? Czemu on nie siądzie razem z nami? I po prostu, ale nie chciałem mu przerywać, był młodym liderem, więc po prostu tam... Ja mówię, Jezu, to jest jakaś porażka. Co on robi na tym krześle? I później i wszyscy go słuchali, tam później była rozmowa na temat. Nikt nie zwrócił na to uwagę, że on stał. Wszyscy byli młodzi, wierzący, nakręceni. Forma tam, nie forma, ale ja nie mogłem tego. I później ja mówię, słuchaj, a czemu tam wszedłeś na krzesło? A on mówi, no bo jak pastor głosi w kościele, to też pastor staje na tym podium z tą kazalnicą. To ja tak myślałem, że to też grupa, no mniej ludzi, ale to też tak ma być. Powiem wam, no to tak ma nie być właśnie. Bo to pokazuje, że wszystko jest możliwe, on tak zrobił, nie? Ale umiejętność rozmowy, dyskusji, rozmawiania z szacunkiem, to jest po prostu warunek minimum w ogóle pokazania miłości wobec bliźniego. Pamiętam też takiego publicystę widziałem i po prostu to było straszne. To była jedna taka liberalna dziennikarka, która coś tam mówiła o tym, jak się w Szwecji wychowuje dzieci i że Polska powinna w tą stronę iść. No to był jak woda na młyn dla tego katolickiego dziennikarza. Wszyscy wiedzieli, że on się nie zgodzi, dlatego został zaproszony, żeby był w kontrze. Ale słuchajcie, on zaczął wrzeszczeć na tą po prostu tą liberalną dziennikarkę. I już był koniec wszystkiego. Mi ręce opadły. Utopił wszystkie argumenty. W formie, w jakiej to zrobił. Wrzeszcząc. Niektórzy ludzie myślą, no tak, ale jest powiedziane, że gorliwość o twój dom pożera mnie i Jan Chrzciciel też przecież krzyczał i tak dalej. Nie? Znaczy wiecie, są takie sytuacje, w którym pewne rzeczy są dopuszczalne, żeby zrobić. Matka Teresa z Kalkuty też kiedyś zrobiła faux pas, bo na spotkaniu chyba ONZ-u wstała i powiedziała, że przyczyną wszystkich wojen na całym świecie jest aborcja. Bo jeżeli matka może zabić dziecko w własnym łonie, to już wtedy każdy może na każdego człowieka podnieść rękę. Wszyscy po prostu byli, no nie, no taki tekst. I potem o to zaprosiliśmy i była wielka afera. Wiecie, no to są sytuacje, w których Bóg nam pozwala pewne rzeczy robić. Ale musimy zwrócić uwagę na to, czy my to robimy w miłości do bliźniego, tak? Więc poczucie lepszości wskazuje na to, że nie kochamy bliźniego. Nieumiejętność rozmowy z drugim człowiekiem. I ostatni, trzeci, taki, który na dzisiaj mi tak się wyraźnie, a nie trzeci, przedostatni. Efezjan 4,24. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdy każdemu z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Miłość do drugiego człowieka to jest mówienie prawdy drugiemu człowiekowi. Nie zatajanie, nie ukrywanie, nie granie, odpowiadanie na pytania. Wiecie, to co niszczy rodziny, to jest to, że nie potrafi ta rodzina usiąść przy stole i mówić wprost rzecz. Muszą przemilczać. Są tematy tabu w rodzinach. Są tematy, których nie wolno poruszyć. Zapytane osoby nie odpowiadają na pytania. Albo kręcą. Wiecie, to też są takie bolesne sytuacje, ale czasami całe rodziny są jednym wielkim kłamstwem. Bo nie chcą przekroczyć pewnego progu szczerości. kłamstwo w relacjach między ludźmi jest brakiem miłości do bliźniego. Musimy przechodzić nad tym. Ja wiem, czemu ludzie tego nie chcą zrobić, bo to jest niewygodne, tak? Bo wtedy wychodzą te wszystkie niewygodne sytuacje. Ale wiecie, ale w miłości one muszą zaistnieć. Małżonkowie muszą ze sobą rozmawiać. Brak rozmowy jest brakiem miłości. Kłamstwo jest brakiem miłości. Uczucie lepszości jest. Okay? Więc to jest to. I ostatni, czwarty. Jana 2,8. Jakuba list 2,8. Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, to jest piękne, królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między sobą, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. I później jak przeskoczymy ten sam list 4,12, jeden jest zakonoznawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? I czwartym objawem braku miłości to jest sądzenie. Ciągłe sądzenie. Tak? Słowo Boże mówi, że my jesteśmy powołani do wypełnienia królewskiego przykazania, żeby miłować bliźniego swego i siebie samego. Kto siebie nieustannie sądzi, wyrządza sobie krzywdę i wyrządza bliźnim. I jeżeli różnicę czynimy między osobami, popełniamy grzech. I teraz wiecie, czyli to był czwarty objaw braku miłości. Sądzenie innych ludzi. Temat w ogóle do rozwinięcia na temat sądzenia, ale nie będę tego rozwijał. I teraz tak, zamykam słowo. Tak za długo gadałem. Zamykam je. Wracając do tych naszych transwestytów. Umiłowanych. Powiedzieć tak, no dobrze, to jak ja mam kochać bliźniego swego? Wiesz, masz kochać tak jak Bóg. No jak Bóg kocha, jak Bóg kocha transwestytę? No Bóg zawsze kocha człowieka, a nienawidzi grzech. Ach, jest ulga. Jest coś do nienawidzenia. Okej? Okay. Kochał człowieka, ale nienawidzę grzech. Ale teraz zobaczcie, co dalej Bóg robi. Bo Bóg nie robi tylko tak, że oddziela człowieka od grzechu i nienawidzi grzechu. Ale teraz co Jezus robi z tym grzechem, który nienawidzi? On ten grzech, który nienawidzi, bierze na siebie, identyfikując się z tym grzesznikiem, i ta nienawiść wobec grzechu i miłość wobec człowieka doprowadza go do tego, że oddaje siebie jako całkowitą ofiarę za grzesznika. I myślę, że wiecie, to jest to miejsce, do którego Bóg nas prowadzi. On nas nie prowadzi do tej łatwej definicji, że Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika, ale musimy zobaczyć dalej, jak to się wypełnia w Synu Bożym, który przyszedł na ziemię z tej miłości Ojca. Ta nienawiść do grzechu, miłość do grzesznika, ona się wypełnia w tym, że człowiek, że Bóg w Jezusie, Jezus Chrystus identyfikuje się z grzesznikiem. Amen? Teraz wiecie tak, możemy powiedzieć tak, jak to ktoś kiedyś powiedział, że gdzie Bóg nazywa siebie Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I to tak brzmi bardzo fajnie liturgicznie. Ale jak spojrzymy na tych trzech gości, to nic fajnego. Bo każdy z nich miał gigantyczne problemy życiowe. Dzisiaj to brzmi tak fajnie, bo są patriarchowie. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ale tak naprawdę, to wiesz, jak Bóg przychodzi, to Bóg by mógł dzisiaj powiedzieć, że On jest Bogiem. Kogo? Nasze imiona mogą powiedzieć. Jest Bogiem Agnieszki. Ani, Arka. Mógłby powiedzieć Piotra, Łukasza, Tomasza. Marka, tak? On jest Bogiem. On się w ten sposób identyfikuje. On przychodzi do nas, tak? My możemy powiedzieć, to jest nasz Bóg. Ktoś może powiedzieć, uważajcie, bo ludzie Boga nie będą chcieli znać, jak was poznają. To jest prawda, to jest minus tej sytuacji. Ale Bóg nie ucieka od tego, żeby się z nami utożsamiać. On mówi, jestem twoim Bogiem. I my wiesz, to jest jakaś po prostu ta niezwykła tajemnica miłości, że On się przyznaje do nas. Ale na tym właśnie polega miłość Jego do nas i On nas w ten sposób uczy miłości do innych ludzi. Oddzielamy grzech od człowieka. No, kochamy człowieka, nienawidzimy grzech, tak? Ale do czego ma to nas zmuszać? Do krzyczenia wokół, wszędzie zboczeńcy, zboczeńcy! Nie. Ale brania tego grzechu. Źródłem wszelkich dysfunkcji społecznych i między innymi tych też są domy, są rodziny. Jak my możemy zażegnać problemom? Wiecie, to co jest takie bardzo dla mnie, kiedyś to nie rozumiałem, ale dzisiaj jest to dla mnie tak normalne i tak wytłumaczalne. Wiecie, ludzie mówią tak. Ojciec odkrył, że syn jest gejem i wyrzucił go z domu. Jak on mógł, prawda? Co to za ojciec? Wiecie, dla mnie to jest najnormalniejsza sytuacja w świecie. Tak powinno się stać. Dlaczego? Dlaczego? Wiecie, dlatego, że właśnie dom jest miejscem, które tworzy osobę, która sobie nie radzi z własną seksualnością. Więc ten dom, odrzucając osobę, tworzy taką osobę, więc później naturalnym porządkiem rzeczy jest, że wyrzuca ją z domu. To jest jedna z najnormalniejszych rzeczy w tym świecie. Amen. Ale teraz dla nas chrześcijan najnormalniejszą rzeczą powinna być zupełnie droga w przeciwną stronę. Mamy grzesznika, którego stworzył pewien dom. My nie możemy się zachowywać jak ten dom, który stworzył tego grzesznika. Ale być innym domem, domem, który przyjmuje, akceptuje i błogosławi. Ktoś powiedział, homofobia to jest coś naturalnego, bo jest zgodna z naszym instynktem i tak jak zostaliśmy stworzeni. Jest część prawdy w tym, mogę się z tym zgodzić, że człowiek czasami reaguje na zasadzie, to jest normalne, bo też jak widzisz gorący piec, to nie kładziesz tam ręki, żeby sprawdzić zapach swojej ręki spalonego pieca, tylko masz reakcję, więc ja się zgadzam z różnymi reakcjami, tak? Ale powiem wam, taka homofobia zinstytucjonalizowana jest czymś absolutnie niechrześcijańskim. Ja uważam, że chrześcijanie nie powinni być fobami wobec czegokolwiek. My nie mamy się bać ani pająków. Ostatnio kupiliśmy po prostu książeczki dla naszych dzieci, modlitwy ze Słowem Bożym, kiedy po prostu, jak się czegoś boją, są na wszystko wersety, takie fajne, można z nimi przerabiać to. Wiesz, i my powinniśmy w tym wzrastać. I my nie powinniśmy mieć żadnego złego stosunku do jakiegokolwiek człowieka, który nas otacza. Żadnej maści. Czy kryminalisty, czy złodzieja, czy pijaka, czy sąsiada. My powinniśmy naprawdę iść pod prąd w miłości wobec tych ludzi. To jest to, do czego Bóg nas powołuje. A zaczynać od własnego ogródka. Domu, kościoła, mąż, żona, kochać bliźniego swego. Bo Bóg, jak patrzy na małżeństwo, to Jego słońce świeci i nad mężem, i nad żoną. Jego deszcz pada dla żony i dla męża. Amen. Wstańmy.